Śpiewaliśmy pieśń o tym, że świat potrzebuje Boga. Człowiek potrzebuje Boga. Każdy jeden człowiek potrzebuje Boga. Nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę. I nie każdy człowiek jest tak do końca o tym przekonany, że potrzebujemy Jezusa, że potrzebujemy Boga, żywego Boga. Dlaczego to potrzebujemy Boga? Bardzo prosta rzecz. Człowiek to nie tylko ciało, ale również duch i dusza. I kiedy przyjdzie nam stąd odejść, z tej ziemi, to dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? Czy masz tę pewność, że twoje życie jest w rękach Jezusa, w rękach Zbawcy? Czy masz tę pewność zbawienia, że cokolwiek dzisiaj by się stało na świecie, wydarzyło? Ty jesteś w rękach Jezusa. Nie lękasz się, nie boisz się przyszłości, bo powierzyłeś swoje życie Bogu. Czy tak jest? Naprawdę tak jest. Czy lękamy się może? Czy jeszcze są jakieś obawy? Świat potrzebuje Boga, bracia i siostry, świat potrzebuje Boga. Dlatego niech nasze usta nie milczą, ale bądźmy tymi, którzy głoszą Ewangelię. Każdy z nas może zaświadczyć o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. Nie musimy być apostołami, nauczycielami. Nie musimy być ewangelistami, aby złożyć osobiste świadectwo, aby opowiedzieć o Jezusie. Więc dobrą rzeczą jest modlić się o to, aby Bóg stawiał ludzi na naszej drodze. Abyśmy naprawdę byli użyteczni w tym czasie ostatecznym, w którym znaleźliśmy się, w którym mamy przywilej Bogu służyć, bracia i siostry. Niektórzy ludzie mają obawę, lękają się, co może przynieść nam przyszłość, ale zwróćmy uwagę, co Biblia mówi o tym. Abyśmy nie mówili, że dawne czasy były lepsze niż te. O dawne czasy, można powiedzieć, były lepsze niż te, było spokojniej, można było podróżować bezpiecznie po całym świecie, po Europie, można było pojechać gdzieś, odwiedzić jakiś kraj bez obawy, że nie wiem, jakaś bomba terrorystyczna wybuchnie gdzieś, tak? Ale wiecie, jeśli Bóg mówi, abyśmy tak nie mówili, ponieważ jest to niemądra mowa, to Bóg wie, o co chodzi. Tylko nie zawsze człowiek orientuje się w tym. Dlaczego mamy tak nie mówić, że dawne czasy były lepsze niż te? Ponieważ nasze życie, bracia i siostry, jest zawsze w rękach Jezusa. Zawsze, zawsze. I nasze życie jest zawsze uzależnione od łaski, od Stwórcy. To On układa okoliczności życia. Zwróćmy uwagę, że Daniel wraz z towarzyszami swoimi, kiedy żyli w Babilonie, kiedy byli u swoich wrogów, można powiedzieć, zwróćcie uwagę, w jaki sposób Bóg błogosławił Daniela i jego towarzyszy. W jaki sposób Pan troszczył się o nich, ale dlaczego? Ponieważ oni troszczyli się o sprawy pańskie. Oni troszczyli się o to, aby nie kalać się tym pokarmem, które było na stole królewskim, ponieważ to był pokarm poświęcony bożkom. Oni byli ludźmi, którzy chcieli podobać się Bogu zawsze. I dlatego to Bóg okazywał swoją wierność tym, którzy miłowali Go i miłują całym swoim sercem, bo Pan się nie zmienia, bracia i siostry. Więc mamy obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, że choćby ojciec i matka Ciebie porzucili, zostawili, ja Ciebie nie zostawię. I mamy tą obietnicę, bracia i siostry, że On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie kontynuował, aż do końca będzie z nami. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, przemawiał na Areopagu, może chcielibyśmy posłuchać, a Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy, będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go zmarłych. Więc niesamowita mowa Pawła. Zwróćmy uwagę, on tutaj wypowiada takie słowa: jesteście ludźmi bardzo pobożnymi, nadzwyczaj pobożnymi, z tego względu, że mieli te swoje świętości, mieli te swoje bóstwa, bożki, ale wiecie, ta pobożność to nie jest ta prawdziwa pobożność. To nie jest ta pobożność, o której mówi Jakub w swoim liście, aby pomagać, być praktycznym i zachować siebie niesplamionym przez świat. To jest pobożność, bracia i siostry, o której pisze i mówi nam Jakub, również Słowo Boże w innych wielu miejscach. A więc byli ludźmi pobożnymi, służąc jakimś tam bożkom. Ale Paweł mówi, przechadzałem się tutaj między wami i znalazłem ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. I on mówi, to co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bracia i siostry, jakże dzisiaj wielu ludzi służy temu nieznanemu Bogu, sądząc, że go znają. Sądząc, że go znają, podczas gdy prawda jest zupełnie, zupełnie inna. Jak wielu ludzi w tak zwanych tradycyjnych kościołach sądzi, że zna Boga, że wszystko jest w porządku, podczas gdy tu jest powiedziane, że to jest Bóg jednak nieznany dla wielu osób. Jest On Bogiem nieznanym. Świadczy o tym, że ludzie robią Jego podobizny, jakieś obrazy, rzeźby, relikwie, coś, czego Bóg nie nakazał, wręcz nazwał to grzechami obrzydliwości. Więc nie nakazał tego czynić, absolutnie zabronił to czynić. A więc On tutaj zwiastuje im słowo i mówi do nich bardzo, bardzo ważne rzeczy, że Bóg nie jest takim Bogiem, któremu służy się rękami, którego trzeba podtrzymać, jak gdzieś tam się zachwieje i upada, jak niesie się gdzieś na ramionach jakiś posąg zbyt wysoki, zbyt obszerny i czasami jest tak, że się zachwieje, trzeba go po prostu podtrzymać, trzeba go ubrać, trzeba go oczyścić. To tak jak Biblia mówi, że te posągi mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, mają usta, ale nie wydają żadnego głosu tymi ustami. I psalmista mówi, niech będą podobni do nich twórcy ich. Zwróćcie uwagę, czy to słowo się nie wypełnia. Wypełnia się jak najbardziej. Ci, którzy służą bożkom, żyją w grzechu bałwochwalstwa, mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają usta, ale nie mówią jak Słowo Boże, tak jak Biblia nam przykazuje, że jeśli kto mówi, kto naucza, to niech mówi jak Słowo Boże. Mają ręce, ale nic dobrego nimi nie robią. Mają nogi, ale tak naprawdę chodzą tam, gdzie nie powinni chodzić i robią zło tymi rękoma i nogami. Więc widzimy, psalmista powiedział, niech będą podobni do nich twórcy ich i ci, którzy im ufają i ci, którzy na nich polegają. Ale my wiemy, że należymy do Boga żywego i mamy również podobieństwo do naszego Stwórcy, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus ma oczy i widzi, ma uszy i słyszy i ten, kto służy żywemu Bogu, on ma oczy i będzie widział potrzebę innych, on nie jest egoistą, on ma uszy i słyszy, słyszy. Słyszy wolę Bożą, aby ją wypełniać. Tacy ludzie służą żywemu Bogu, który objawia się, który przemawia do nas. Apostoł Paweł mówi, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy, czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują? I nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Apostoł Paweł w liście do Filipian, on mówi takie słowo, Pan jest blisko, Bóg jest blisko. Wiecie, Bóg przebywa w tym wymiarze, którego naturalny człowiek nie potrafi zobaczyć, zauważyć za pomocą swoich pięciu zmysłów. To jest ten duchowy wymiar i trzeba na nowo narodzić się, trzeba na nowo narodzić się, być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, bo ci, którzy przyjęli Go jako Pana i Króla, to Biblia mówi, że Bóg daje moc, daje przywilej, daje moc i przywilej, aby stali się dziećmi Bożymi. To są ludzie zrodzeni z ducha. Ci ludzie, oni rozumieją, oni słyszą, oni widzą. A więc, aby mieć kontakt ze Stwórcą, aby widzieć Stwórcę, bracia i siostry, człowiek, on musi żyć nowym życiem, życiem, które pochodzi od Boga. A więc tu jest powiedziane, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą? On nie jest daleko od każdego z nas. Pan jest blisko. Wystarczy przyjść do Niego, wystarczy poprosić Go. Przez głupie zwiastowanie Bogu upodobało się zbawić ludzi. Przez głupie zwiastowanie. To jest zbyt proste dla niektórych ludzi. Zbyt proste. Zbyt takie niesamowite, że przez zwykłe zwiastowanie, przez zwykłe opowiadanie Ewangelii, a jeśli ty przyjmiesz z wiarą Ewangelię, to już możesz być zbawiony. Dla ludzi jest to niepojęte. Ale wiecie, Biblia mówi, że nasz Bóg jest Bogiem cudnym, dziwnym. Jest Bogiem mądrym, potężnym. On decyduje i to On jest suwerenny i On działa jak chce. A więc Biblia wzywa ludzi, ludzkość, żeby szukały Boga, żeby szukały Boga. Paweł mówi w liście do Rzymian, że ludzie nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, widząc dzieło rąk Jego, widząc gwiazdy, księżyc, widząc góry, morze. Wiecie, dlaczego ludzie wyjeżdżają, powiedzmy, w wakacje po to, żeby gdzieś odpocząć na łonie natury, gdzieś powiedzmy w jakieś góry, zaszyć się gdzieś w jakąś... Czasami ludzie potrzebują tego i uciekają. Wiecie, to jest ta naturalna potrzeba bycia ze Stwórcą. To, co stworzył Bóg, zobaczcie, zawsze pociąga człowieka. Zawsze pociąga człowieka. Więc ludzie nie przyjeżdżają raczej do jakichś zatłoczonych, starych miast, no chyba, żeby podziwiać jakieś, powiedzmy, zabytki. Ale zazwyczaj najwięcej ludzi wyjeżdża poza miasto. Pociąga ich ta natura, pociąga ich to, co tak naprawdę stworzył Bóg. To jest ten naturalny instynkt w naszym sercu, który woła za Jezusem. Nasza dusza woła za Jezusem. Ona krzyczy wręcz do Jezusa. Jakże to ważne, byśmy o tym wiedzieli, byśmy byli ludźmi, którzy opowiadają o Panu Jezusie Chrystusie, którzy mówią o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi tutaj, w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy i w Nim jesteśmy. Bracia i siostry, możemy to śmiało wyznawać, że w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy i w Nim jesteśmy. W Nim jesteśmy, bracia i siostry. Nie będę się lękał, nie będę się bał. Cóż może uczynić mi człowiek, jeśli ja w Nim żyję, jeśli ja w Nim się poruszam, jeśli jestem z Jego rodu, jestem podobny do Chrystusa poprzez nowozrodzenie. Pan pracuje nad każdym z nas. I kształtuje to swoje podobieństwo, bracia i siostry, w każdym z nas, przez całą naszą służbę, przez całe nasze powołanie. A więc Bóg puszczał płazem, jest powiedziane, puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszędzie i wszystkich ludzi, aby się upamiętali, aby porzucili swoje drogi. Aby porzucili swoje uczynki, aby porzucili złą swoją mowę i upamiętali się. Dlaczego? Ponieważ Chrystus powraca. Jezus jest bardzo blisko. Jest powiedziane, wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Pan Jezus Chrystus powstał z grobu. On żyje. On króluje, On panuje i On powróci. On powróci tutaj na tę ziemię. Powróci wkrótce. Świadczy o tym Słowo, które wypełnia się na naszych oczach. Słowo prorocze. Jakże wiele miejsc Bożego Słowa mówi wręcz i potwierdza to, że Chrystus stoi już dosłownie u drzwi. Że słychać dosłownie Jego kroki. Powracające kroki Chrystusa. Bracia i siostry, Słowo Boże wręcz wypełnia się. To jest jakby temat na oddzielny czas, na jakiś inny czas, aby o tym mówić, w wypełniających się proroctwach, ale jest tak dużo tego Słowa. Tak dużo, bracia i siostry. To Słowo wciąż się wypełnia. Wszystkie przepowiednie, słowa prorocze, które dotyczą powtórnego przyjścia Jezusa, przyjścia Jego i panowania i królowania, autentycznie wypełnia się to wszystko teraz, bracia i siostry. A więc o ile bardziej powinniśmy być gotowi, o ile bardziej powinniśmy być czujni dzisiaj. O ile bardziej powinniśmy przykładać rękę do pługa, służąc Jezusowi. Może ktoś jest zniechęcony. Może ktoś dzisiaj przechodzi jakiś taki kryzys, zniechęcenie. Wiecie, pamiętam, rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który pracował wśród ludzi uzależnionych i on również odwiedzał zakłady karne. Pracował w Cieszynie w zakładzie karnym konkretnie. I miał taki okres, że bardzo niewiele osób przychodziło. Później był taki okres, że w ogóle nikt nie przychodził. Nikt nie przychodził. Ale on powiedział, Bóg zaczął mnie testować i sprawdzać, czy ja naprawdę chcę Jemu służyć. I tak naprawdę, mówi, wglądnąłem w głąb siebie i odkryłem, że mi tak naprawdę nie zależy na tej służbie. Że chodzę tam tylko, ponieważ z przyzwyczajenia chodzę. Ale tak naprawdę myślę o czymś innym, zupełnie o czymś innym. I on powiedział, że kiedy to wyznał, kiedy to porzucił i zaczął wołać, modlić się i pościć, Bóg zaczął przyprowadzać znowu ludzi. Pan zaczął przyprowadzać ludzi. Bracia i siostry, jeśli Bóg nie ma człowieka, jeśli nie ma naczynia, jeśli nie ma narzędzia, to kogo użyje? Biblia mówi, że jeśli my zawiedziemy, to Pan powoła innych. Nawet kamienie mogą wołać. Wiecie, Biblia mówi, że kamienie mogą krzyczeć dla Pana. Ja rozumiem to w ten sposób, że te najbardziej zatwardziałe, kamienne serca, o których my myślimy, że to są ludzie skreśleni do niczego, nawet nie chciałbyś mu ręki podać, tak? Bóg może z takiego kamienia wzbudzić sobie chwalcę i czciciela, aby zawstydzić tych, którzy zawiedli, aby zawstydzić tych, którzy myślą, och, beze mnie to się Królestwo Boże zawali. Bracia i siostry, tu jest powiedziane, że On nie potrzebuje, aby Mu służono, ale On daje nam wszystko. On daje nam wszystko, bracia i siostry. I On ma do nas jakieś zaufanie, skoro powołał ciebie i mnie. Skoro zlecił nam tę służbę pojednania. To znaczy, że ma do nas zaufanie. To znaczy, że chce nas używać. To znaczy, że chce, abyśmy byli użyteczni. A więc jeśli jest jakaś taka apatia może w czyimś sercu się pojawiła, jakieś takie zniechęcenie, to jest udziałem wszystkich nas. Nie myślmy, że to nas może nie dopaść. Każdego z nas może dopaść coś takiego. Więc możemy wtedy dać odpór w imieniu Jezusa Chrystusa. Dać odpór, aby nasze ciało nie zwyciężyło, ponieważ tym, który pokonał świat, ciało, grzech i piekło, to jest Jezus Chrystus. I On to uczynił to na krzyżu Golgoty. A więc chciejmy powstać, bracia i siostry, chciejmy powstać na chwilkę. Dzisiaj z nami brat Piotr Wisełka. Przyjechali razem z żoną, z dziećmi. Mieliśmy wczoraj bardzo taki błogosławiony czas, bardzo dobry czas, gdzie mogliśmy dzielić się świadectwami i wierzę, że dzisiaj będziemy mieli również błogosławiony czas, będziemy słuchali Bożego Słowa. Piotr jest kaznodzieją w zborze w Białymstoku, a wychował się w Woli Piotrowej, znamy ten zbór, także miłą rzeczą jest, że zechcieli nas odwiedzić. Niech Bóg was błogosławi pośród nas i zapraszam do usługi słowem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to wielki zaszczyt i przywilej, że możemy mieć społeczność. Jest to, jak wiemy, za sprawą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego miłość jest rozlana w naszych sercach i pomimo, że jesteśmy z różnych części kraju, to możemy mieć więzy przyjaźni, miłości. Nie tak dawno na konferencji w Woli Piotrowej mogliśmy być budowani waszymi świadectwami, z racji tego, że znany prawie chyba wszystkim obecnym brat Sławek Barańczyk jest moim teściem, to przez niego docierały do nas często jakieś świadectwa o waszym życiu z Panem Bogiem i jest to dla mnie wielką radością, że dzisiaj mogę być wśród was. Tak dodam tylko, że pastor Piotr Wisełka to mój wujek w Poznaniu. Jeśli ktoś go słyszał gdzieś w mediach, to nie mnie raczej, tylko jego. Nie jestem tak popularny, choć jestem jego imiennikiem, może tak powiem. Chcę się podzielić z wami Bożym Słowem ze Starego Testamentu. Przyjrzymy się trochę losom Józefa, ale pastor też jakiś czas temu, tak w ogóle to od ponad roku rozmawiamy o tym, abyśmy mogli być z wami i poprosił mnie, żebym się podzielił też pewnym świadectwem. Ja tak pomyślałem, że dobre byłoby powiedzieć, jak Pan Bóg sprawił, że w ogóle mogę żyć dla Niego i Jemu służyć. I zacznę tak może skrótowo, ale powiem też kilka słów o swojej rodzinie, o tym, jak Pan Bóg mnie znalazł. Tak naprawdę do Pana Boga przyszedł mój pradziadek na Śląsku Cieszyńskim i tam zaczął służyć Panu Bogu. I kolejne pokolenia, łącznie z moimi rodzicami, szli za Bogiem. Wychowałem się już w Bieszczadach i tam wzrastałem w zborze, w rodzinie. Byłem najmłodszym dzieckiem i rodzice, bracia starsi, zbór wychowywali mnie jakby w duchu protestanckim, w Słowie Bożym i to było bardzo dobre, ale do 13 roku życia tak naprawdę to byłem nominalnym grzesznikiem, który przychodził do kościoła protestanckiego, spoglądał na zegarek i nudził się, że tak powiem, kiedy będzie koniec. Najchętniej to w niedzielę byłbym chory, żeby móc, że tak powiem, coś innego robić, a nie iść do kościoła. Mój syn myślę, że ma to po mnie, że trochę na razie nudzi się w kościele i mówi, nie pójdziemy do kościoła, bo tam jest nudno. I kiedy byliśmy w jednym z kościołów w Wilnie, tak zobaczyć i usiedliśmy na 2 minuty na ławce, to on mówi, ja chcę chodzić do tego kościoła, bo tam jest krótko. Wierzę, że to jemu się zmieni, jak zmieniło się to w moim życiu, kiedy na jednym ze spotkań poczułem tak wielki ciężar grzechu, pomimo, że nie było wezwania do nawrócenia, to Pan Bóg dotknął tak mocno mojego serca, że poszedłem do braci i pokutowałem. Moje życie mogło rozpocząć się tak naprawdę dla Pana Boga. I od tamtej pory, w wieku 13 lat, starałem się iść za Bogiem. Czasami szatanowi udawało się oszukać mnie, bo jak wiemy, że jest to kłamca i złodziej, i wykraść pewność zbawienia, mówiąc, że ty zrobiłeś coś złego, to ty już nie jesteś dzieckiem Bożym. I tak moje życie duchowe tak trochę jak na fali wyglądało jeszcze przez 3 lata, ale kiedy znalazłem się w szpitalu, kiedy po wypadku na snowboardzie wylądowałem ze strząśnieniem mózgu w szpitalu i tak przez kilka dni nie mogłem wstać z łóżka i kiedy już pozwolono mi opuścić nogi, żeby pójść do łazienki, wkładam nogi do kapciów, a tam była pewna karteczka z psalmem 23, który zostawiła ta moja siostra. Że choćby szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz. I to był taki kolejny krok i odpowiedź Pana Boga, że moje życie nie jest Jemu obojętne, że On chce, abym Jemu służył. I od tamtej pory Pan Bóg gdzieś dawał przeświadczenie, abym żył takim życiem, aby móc innych zachęcać do życia z Bogiem. I tak też się w większości, myślę, działo. Nie jestem idealny, ale Pan Bóg gdzieś kształtuje mój charakter i uczy mnie, wierzę, wielu rzeczy. W wieku 18 lat po chrzcie zostałem liderem młodzieży. Było to dość duże wyzwanie dla mnie, ponieważ mój 9 lat starszy brat jeszcze był w tej grupie młodzieżowej i jako tak młody człowiek miałem przejąć praktycznie jako jeden z najmłodszych tę grupę, ale Pan Bóg pomagał i wspierał i z Jego pomocą mogliśmy Jemu służyć. Tam w Bieszczadach w wieku 23 lat bracia z naszego zboru zdecydowali, abym dołączył do rady zboru. To było kolejne takie wyzwanie, na którego się ani nie czułem godny, ani gotowy, ale mogłem właśnie tam z braćmi zacząć uczyć się w jakiś sposób służby, kaznodziejstwa. I w tym też okresie zaczęliśmy jako młodzież wychodzić na zewnątrz. W ramach misji Generacja Terror organizowaliśmy ewangelizację i to był taki początek gdzieś mojej służby, początek mojego życia zawodowego. Nie chciałbym tak mówić o sobie, bo tak naprawdę gdyby nie Pan Bóg, to nie przeżyłbym 7 doby i nie byłoby nic wiadomo na mój temat. Byłoby pewnie tylko trochę smutku w mojej rodzinie w tym okresie, bo lekarze popełnili jakiś błąd, który zataili i wypisali szybko mamę do domu i na 7 dobę zacząłem się dusić. I do naszej miejscowości karetka około 30 minut jedzie, więc mama miała świadomość, że nie ma nawet sensu dzwonić po pogotowie, tylko uklęknęli z tatą i modlili się o mnie i to ustąpiło. I kiedy przyszła moja mama na kolejne szczepienie, to usłyszała, jak lekarki mówią w przychodni, to jest to dziecko, które uratowali. I nic więcej nie dowiedziała się, co się stało ze mną, ale lekarze z Krosna dali 50 kilometrów prawie znać do ośrodka zdrowia, że jest tam takie dziecko, z którym coś się będzie działo. I mama, pomimo, że dociekała u tego lekarza, u którego się leczyła, aby się dowiedzieć, co to było. To nigdy tego się nie dowiedzieliśmy, ale kiedy rozmawiamy często z moją mamą, to ona o tym wspomina, że to jest wielki cud, że żyje. Ja mogę tylko to powtórzyć, bo to się działo poza mną, ale kilka razy w swoim życiu doświadczyłem, czym jest modlitwa rodziców, przyjaciół i zboru. Kiedy byłem w szkole podstawowej, zachorowałem bardzo poważnie na zatoki i ból był tak nie do zniesienia, że już w poniedziałek miałem iść do szpitala na zabieg. Moja mama tego bardzo też nie chciała i w zborze ogłosiła prośbę o modlitwę. I kiedy zbór za 15-11 zaczął się modlić, ja byłem w domu. Nawet nie wiedziałem, że taka modlitwa ma miejsce. Wziąłem chusteczkę, wyczyściłem nos i od tamtej pory przez 20 parę lat nigdy nie wiem, co to są zatoki. Także Bogu niech będą dzięki, że pobudza w naszych sercach Słowo Boże i wiarę, abyśmy mogli na Jego obietnicach i na Jego Słowie budować swoje życie. Dużo, że tak powiem, mogłem się nauczyć przez ten czas, kiedy byłem w zborze, kiedy mogłem patrzeć na moich rodziców, doświadczać ich, widzieć, jak Pan Bóg doświadcza ich życia, odpowiada na modlitwy. Jak każdy z nas może powiedzieć, że różne są okresy, lepsze i gorsze, ale przez każdy z nich, że tak powiem, przeprowadzał mnie Pan Bóg. I w Sylwestra 2007 roku, czyli w pierwszy dzień 2008 roku, zostałem zapytany przez obcą mi, można powiedzieć, prawie osobę, która przyjechała na Sylwestra do naszego zboru, czy wyobrażam sobie wyjechać z Bieszczad. I nie musiałem długo się zastanawiać. Powiedziałem: nigdy w życiu. Moi dziadkowie się tu w 60-tych latach sprowadzili na podstawie Bożej obietnicy i Bożego Słowa, więc nie po to oni zostawiali Śląsk Cieszyński w latach 60-tych, żebyśmy my wszyscy młodzi wyjechali. I tak odpowiedziałem, ale ta osoba opowiedziała swojemu bratu, który prowadził dosyć duże biznesy w Łodzi, chrześcijaninowi, o mojej osobie, o tym, co robię zawodowo i krótko potem złożono mi propozycję, że miałbym przejąć oddział motocyklowy tej firmy łódzkiej w Kielcach i ja się zbraniałem. Modliłem się, podobało mi się może stanowisko dla młodego chłopaka, kłady, skutery śnieżne i motocykle to było coś, co gdzieś sprawia, że potrafię się uśmiechnąć. Pastor Adam chyba też to rozumie, bo o koniach mechanicznych to nawet przed drzwiami zboru rozmawialiśmy też. I to była taka radość, ale mówię: nie, tu mam służbę, tu mam rodzinę, pracę. Odmawiałem i kiedy minął czas odpowiedzi, czy przyjmę tę pracę w 2008 roku, to odpowiedziałem temu człowiekowi nie. A on mówi: nie proszę cię o zmianę decyzji, ale masz jeszcze 3 dni, abyś był pewny tej decyzji, którą podejmujesz. Bo Panu Bogu służyć można wszędzie. Tyle mi powiedział i rozłączył się. I kiedy mijały te 3 dni i dalej się upierałem, że ja nie wyjeżdżam, już wychodziłem do pracy wtedy, ale taka myśl: wróć do domu, i pomodliliśmy się z rodzicami. I po tej modlitwie takie słowo z proroka Izajasza otrzymałem, że z radością wyjdziesz i w pokoju zostaniesz sprowadzony. I od tamtej pory praktycznie wiedziałem, że muszę zakończyć jedną pracę i się przeprowadzić do Kielc. Kielce były miastem, gdzie nikogo nie znałem praktycznie. Z nikim nie miałem kontaktu. Kiedyś jakąś jedną dziewczynę poznałem na jakimś zjeździe młodzieżowym, ale ona już nie była w kościele. I tak zostawiłem całe moje życie kościelne, moją służbę i wyjechałem za pracą. I to był początek czegoś nowego, w czym też mnie doświadczał Pan Bóg. Ale jeden ze znanych, pewnie w większości wam, brat z Bieszczad przyjaźnił się z bratem Sławkiem Barańczykiem, był to Marek Konderla, i powiedział: tam przyjedzie taki Piotrek, to weźcie się nim tam zajmijcie. No i tak się mną zajęli, że dzisiaj jestem zięciem, ale spokojnie, to ja zdobywałem względy Ani, nie było tam już większych sugestii, ale było to dla mnie przywilejem, że mogłem i tam służyć młodzieży, nawiązać relacje i rozpocząć swoje dorosłe, można powiedzieć, życie. Od samego początku byłem w zborze w Pińczowie i tam też mogłem dzielić się czasami Bożym Słowem, wzrastać. Tam też, jak była możliwość, to głosiliśmy na ulicy Boże Słowo. I tak wylądowałem w Kielcach i przez właśnie relacje naszych zborów Pińczowa i Puław mogłem trafić do was. I jestem dzisiaj z wami. Przede wszystkim dzięki Panu Bogu, ale fenomenem Kościoła jest to, że można kogoś nie znać, można nie mieć żadnego znajomego, ale wystarczy sprawdzić adres jakiegoś zboru, przyjść i poczuć się w rodzinie. I podobnie miało miejsce wydarzenie 2 lata temu, to już ostatnia z takich może świadectw, niecałe 2 lata temu. Pracowałem w takiej firmie handlowej, odpowiadałem za sprzedaż na terenie województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Sprzedawaliśmy maszyny rolnicze. Można powiedzieć, że powodziło mi się dobrze, ale miałem szefa furiata, który przeinwestował w pewnym momencie i ta firma zaczęła nabierać tak dosyć mocno już wody i dochodziło do różnych malwersacji i w pewnym momencie po zrobieniu inwentaryzacji w 3 oddziałach oddałem arkusze inwentaryzacyjne i wszystko wydawało się być dobrze policzone, sprawdzone. To po miesiącu przychodzi do mnie szefowa i mówi, że to były brudnopisy, więc teraz tak wydrukowałem to na czysto, podpisz się tutaj. I spojrzałem na ostatnią stronę i coś mi się za dużo tych stron wydawało, a wartość nie zgadzała się na znaczną kwotę. I powiedziałem: Ilona, mój remanent jest oddany w grudniu, ten musisz podpisać sama albo ktoś inny niech to zrobi. I tak rozpętałem trochę wojnę w firmie, za chwilę wylądowałem u właściciela, który był młodym człowiekiem, 34-letnim wtedy i takim porywczym, mówi: no skoro nie podpisujesz tego, to tu masz kartkę i długopis. I musiałem się zwolnić, miałem też zakaz pracy w branży, więc bałem się tego trochę, kredyt, rodzina, 2 dzieci, ale Pan Bóg tak pokierował, że kiedy już zwolniłem się, to rozwiązał mi ten zakaz konkurencji, ten mój szef, i mogłem zacząć szukać pracy nowej. Miałem na to miesiąc czasu. I tak się złożyło, że padły różne propozycje. Jedna z Krakowa, jedna z Kielc, jedna z Gdańska, 3. z Przemyśla. Mi się podobał Przemyśl, bo myślę 100 km do moich rodziców, około 200 do Kielc, do drugich rodziców, to tak w miarę po drodze. Ale kiedy odwiedziliśmy tę firmę, to miejsce, miałem taką myśl, żeby zabrać całą rodzinę, żeby oni mogli też zobaczyć, gdzie to jest. No to jakoś nie potoczyło się ani... Tamta firma nie zdecydowała się na moją kandydaturę, ani my z żoną też nie bardzo chcieliśmy tam być. I zdecydowaliśmy, że najbezpieczniej będzie zostać w Kielcach, nie trzeba się przeprowadzać. I tak zrozumieliśmy, że tak ma być. I kiedy wyjechałem, miałem wyjechać do Krakowa, podpisać umowę właśnie na ten rejon Kielc, to najpierw pojechaliśmy do teściów, aby się pomodlić jeszcze, aby porozmawiać. Spakowałem rodzinę, mamy szwagra, siostra mojej żony mieszka w Krakowie, to myślę, spędzimy z nimi czas, ja sobie podpiszę umowę i wrócę. Wyjechaliśmy, po 20 kilometrach zadzwonił ten pracodawca z Krakowa i mówi: nie przyjeżdżaj dzisiaj, bo ja muszę wyjechać, podpiszemy tę umowę w przyszłym tygodniu. I tak zaczął się tłumaczyć, trochę to się wszystko tak rozmyło. Następnego dnia o 10 padła odpowiedź po pewnej mojej rozmowie w Białymstoku i tamten szef bardzo nalegał: od soboty możemy zaczynać, przyjeżdżaj, ja ci pomogę z przeprowadzką, z wszystkimi. I podjąłem pracę w Białymstoku, też w maszynach rolniczych. I było to o tyle niesamowite, że z człowieka, który nie mógł pracować w branży, podpisując wypowiedzenie przez kolejne 2 lata, dostałem 100% podwyżki i przeniosłem się do Białegostoku, gdzie, jak się później okazało, jest specjalizacja alergiczna w szpitalu i tam mogliśmy też poddać leczeniu nasze chore dziecko. I tak Pan Bóg pokierował, że wylądowaliśmy w Białymstoku i jedziemy z Białegostoku. Ale to już tyle. Ktoś powie, że może szaleni młodzi ludzie, ale moja żona, gdyby nie była szalona, to by za mnie nie wyszła. Bo podróż poślubną spędziliśmy na motocyklu, zwiedzając Europę. Także ma coś, że tak powiem, z szalonej osoby, za co jestem Bogu wdzięczny, że po pracy i po położeniu dzieci nie musimy się nudzić, ale możemy się cieszyć sobą i tym, co Pan Bóg daje nam przeżywać. Chcę dzisiaj skierować nasz wzrok do Bożego Słowa, do Starego Testamentu, do Księgi Rodzaju, 37, pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 werset, rozdział. Od początku przeczytam kilka wersetów. Spotkamy tam Józefa, który miał 17 lat i mieszkał w ziemi razem ze swoją rodziną, pracował. I od nie wiemy, co działo się wcześniej do tych 17 lat za bardzo. Możemy tylko przeczytać, że w jego rodzinie działy się różne rzeczy, niekoniecznie dobre. Między innymi możemy tam przeczytać wcześniej o tym, jak to Jakub był, wyłudził błogosławieństwo i różne inne jeszcze rzeczy. Natomiast 17 lat to dużo czy mało? Jakie są zdania? Ja mogę powiedzieć, że 17 lat to było dawno, bo 17 lat temu miałem 17 lat. A ktoś ma na sali 17 lat teraz? I też może uważać, że ma dużo. Dla kogoś innego to będzie jeszcze więcej. Przez 17 lat swojego życia kształtowany był charakter i osobowość Józefa, którego za chwilę przytoczę i o nim chciałbym troszeczkę opowiedzieć. Więc 37 rozdział i kilka poniższych wersetów przeczytam od początku. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pastrzodem z braćmi swymi i z synami Bichle i synami Zylpy, żony ojca swego, i doniósł Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kocha go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. On zaś jeszcze, oni jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto widzieliśmy snopy na polu, wtem mój snop podniósł się i stanął, i wasze snopy otoczyły go i pokłoniły mu się. Pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen, opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen, oto słońce i księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Cóż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał to słowo w swojej pamięci. Myślę, że znany fragment. Większość z nas zna go. Zastanawiałem się nad tym, co mogło się wydarzyć właśnie do czasu tego snu, do czasu tej historii, kiedy czytamy, że pasał trzodę, że miał 11 braci. Dowiadujemy się, że był bardzo ukochanym synem. Był synem bardziej kochanej żony Jakuba. I to sprawiło zazdrość. To właśnie Rachela urodziła Jakubowi Józefa i Benjamina później. I kiedy liczyłem, jest tu nawet wspomniane tych 11 gwiazd, to jest 11 braci. 10 przyrodnich i Benjamin jako 11 syn Racheli. Miał też jeszcze siostrę, ojca i tak naprawdę 4 matki, bo Jakub miał 2 niewolnice i 2 żony. Więc można powiedzieć, że ciekawa rodzina, trochę model inny niż nasz współczesny. Kiedy ma się jednego brata czy jedną siostrę, można się poróżnić, pokłócić, a tam ich było 11. I zaczęli zazdrościć Józefowi to, że był inaczej traktowany, że jego ojciec kochał go bardziej, że obdarował go wyjątkową szatą z długimi rękawami. To było powodem, dla którego jego bracia zaczęli się od niego odwracać i do tego stopnia, że czytamy, że znienawidzili go. I kiedy Józef miał ten sen, to czytaliśmy, ja to powtórzę, 8 werset. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę rządzić, nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Ja wierzę, że ten sen, i myślę, że wszyscy możemy się co do tego zgodzić, był od Pana Boga. Że on sobie go nie wymyślił, że on jemu się to nie wydawało, ale Pan Bóg dał mu ten sen i on był prawdziwy. Natomiast słowa, które wypowiada do swoich braci, były jego słowami i przez ten sen jego słowa został znienawidzony. I zastanawiałem się, czy nie powinien był rozmawiać o tym z ojcem, czy może nie powinien był milczeć na ten temat i nie doszłoby do tej całej tragedii. Tak po ludzku starałem się analizować te wydarzenia. Wiemy, że to było w Bożym planie uratowania nie tylko jego rodziny, ale całego narodu, więc tak musiało się wydarzyć. Ale właśnie to, że z powodu tych snów i z powodu słowa Józefa był znienawidzony, pokazuje mi, że tak bardzo łatwo jest czasami powiedzieć pół zdania za dużo. Ja jestem osobą, która lubi gadać. Żona udziela mi teraz lekcji skracania rozmów telefonicznych, żeby nie przegadać życia czasami. A wzięło się to z tego, że dużo podróżowałem, no to fajnie kliknąć 2 razy i można z kimś być w kontakcie, opowiadać, rozmawiać. Ale faktycznie jak z kimś nauczymy się długo rozmawiać, to później jesteśmy przy stole, ktoś zadzwoni i też długo rozmawiamy. I można siedzieć obok żony, a rozmawiać z kimś z drugiego końca świata. I to nie, że żona jest taka zazdrosna, żeby się tak nie zrozumieli, ale jest to myślę też jakaś lekcja, którą przerabiam od jakiegoś czasu. I Jakub w 3 rozdziale swojego listu w 2 wersecie mówi: kto w mowie nie uchybia, jest człowiekiem doskonałym. I myślę, że właśnie patrząc na ten werset Starego Testamentu, kiedy z powodu słów Józefa był nienawidziany, to też uczy mnie to osobiście tego, aby naprawdę być czujnym, żeby za wiele nie wypowiadać, żeby gdzieś te słowa, które mogą przynieść życie, przypadkiem kogoś nie zraniły czy nie okaleczyły. Jeśli coś nie dopowiem lub użyję jakiegoś skrótu, to wybaczcie. Nie jestem doskonały, uchybiam w mowie dużo na razie. Ale Józef, z jednej strony kochany przez ojca, faworyzowany, jest z drugiej strony nienawidzony przez braci. Czy to było łatwe życie? W wieku 13 lat umiera mu jego matka, bo wiemy, że przy porodzie Benjamina jego matka odeszła. Pozostaje mu ojciec, który go kocha, ale ta miłość jest tak okazywana, że drażni swoich braci, dochodzi do wielkiego podziału w tej rodzinie. Ale pomimo tego on dzieli się tym snem ze swoimi braćmi i sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta w całej tej sytuacji, w tych okolicznościach. I kiedy dostaje to zadanie, aby poszedł do swoich braci, odwiedził ich przy pracy, tak mu dał ojciec. Czytamy w 15 wersecie, przeczytam go. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc, czego szukasz? Takie dziwne słowo pojawia się w momencie, kiedy Józef szedł wykonać wolę ojca, odnaleźć braci, użyte jest, że błąkał się. Słownik nie bardzo był w stanie wyjaśnić mi tego słowa i zastanawiałem się, czy on błąkał się, że bał się do nich iść, nie chciał iść do tych swoich braci, czy też najzwyczajniej nie mógł ich znaleźć. Jestem bliższy odpowiedzi, że nie mógł ich znaleźć i zaczął gdzieś krążyć, błąkać się po okolicy, bo kiedy ten przechodzeń udzielił mu rady, gdzie ma pójść ich szukać, to czytamy, że poszedł i ich znalazł. I kiedy jego bracia, widząc go nadchodzącego, postanawiają go zabić. Nie chcą dłużej mieć takiego faworyta pomiędzy sobą i ojcem. Jeden z jego braci, Ruben, chce go ratować, podsuwa ten pomysł ze studnią, która jest jakby takim środkiem do tego, aby on mógł znaleźć się w Egipcie i uratować ich. I Ruben chciał gdzieś zachować ich. Chciał go uratować, szukał na to sposobności, ale w międzyczasie możemy przeczytać w późniejszych wersetach, że nadjeżdżają Midianczycy i Juda sprzedaje go za 20 srebrników. I kiedy pojawia się ta kwota w sztukach srebra, to przychodzi mi na myśl do mojego serca pierwsze podobieństwo z Panem Jezusem. Pana Jezusa sprzedano za 30 srebrników, Józefa za 20. W jednym i w drugim przypadku były to bardzo skromne kwoty. I z człowieka wolnego, z człowieka, który miał swoją pozycję w domu swojego ojca, trafia na dwór pewnego Egipcjanina. I Józef musiał tam odnaleźć się. 39 werset, rozdział 2 werset przeczytam. A Pan był z Józefem tak, że wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swojego Egipcjanina. Pan był z Józefem. Powodziło mu się dobrze, ale musiał poradzić w swoim sercu sobie z takimi wydarzeniami jak śmierć matki, odrzucenie i nienawiść braci, odnaleźć się w niewolniczej pozycji. Z człowieka wolnego, którym sam mógł decydować o tym, co robić, staje się niewolnikiem. I kiedy w jego życiu pojawia się promyk nadziei, awans na dworze Potyfara, wydawałoby się, że już wszystko zacznie się prostować, że być może te sny, o których śnił wcześniej, zaczną się wypełniać. Niestety pryska ta nadzieja, że coś się w jego życiu zmienia, bo przychodzi doświadczenie, przychodzi pokusa, o której możemy przeczytać w kolejnych wersetach. 10 werset mówi o tym, jak jego pani zaczęła go namawiać do cudzołóstwa, do grzechu. Nadchodzi pokusa seksualna w jego życiu. 39 rozdział, 10 werset. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. To nie była jedna propozycja, to nie była jakaś sugestia, ale to było codzienne namawianie do grzechu, z którym zmagał się w obcym kraju, będąc niewolnikiem Józef. Może doszedł do jakiejś pozycji, mógł wpływać na cały majątek swojego pana, służył mu, ale przychodzi grzech tak do jego życia, pokusa, którą on odrzuca. Najpierw próbuje ją wytłumaczyć, próbuje jej mówić: nie, mój pan powierzył mi wszystko, jakże mógłbym sobie pozwolić na taką niegodziwość wobec mojego pana. Ja tak cytuję trochę, parafrazuję ten fragment. I próbuje jej to wytłumaczyć. Kiedy nie dało się, to postanawia użyć swoich nóg, zostawić swój płaszcz i ucieka. I właśnie kolejna lekcja, którą mogę wziąć do swojego życia, że kiedy przychodzą pokusy, to czasami może jedyną drogą, aby zachować czyste serce, jest ucieczka. Józef nie patrzył na to, jaka kara go spotka, co się będzie działo dalej, ale jego pragnieniem było to, aby zachować czyste serce. Ja zapisałem to tak, że jego postawa w obliczu pokusy jest odwrócenie od grzechu i ucieczka. Józef próbował po ludzku argumentami w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację, ale kiedy się nie dało, to odwrócił się i uciekł. Wiemy, że za to był oskarżony, uwięziony i kolejne przynajmniej 2 lata spędził w więzieniu. W miejscu, gdzie myślę nikt z nas nie chciałby być. Kiedy rzadko to ma miejsce, ale kiedy ma miejsce być w zakładzie karnym, to wiecie, jako wolny człowiek na podstawie przepustki przekracza bramę. Strażnicy na ogół otwierają te bramy, ale kiedy wyjdzie się na wolność, To jest taka radość, to za każdym razem taka wdzięczność, że ja mogę decydować o swoim życiu i nie muszę być zamknięty jakimiś murami. I co się dzieje dalej z Józefem? Do swojego bagażu doświadczeń dochodzi kolejna sytuacja, kiedy ze statusu niewolnik ma jeszcze status więzień. 21 werset mówi tak. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Toteż przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim, sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Kilka razy będziemy mogli w historii Józefa przeczytać stwierdzenie, ale Pan był z Józefem. Pan błogosławił. Można powiedzieć, że stał się kierownikiem więzienia, skoro wszystko działo się pod jego nadzorem, zyskał to zaufanie swojego przełożonego. I myślałem, że myślałem o Józefie, to myślałem, że tak dla niego po prostu było łatwiej być kierownikiem, być kimś, niż zwykłym szarym więźniem. Ale kiedy dzisiaj rano czytałem jeszcze raz ten fragment, to dostrzegłem jeszcze jedną rzecz. Mówi o tym 40 rozdział, 6 werset. A gdy przyszedł do nich Józef rano, do swoich więźniów, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan Faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc, dlaczego to macie dziś twarze ponure? Użyłbym takiego młodzieżowego słowa, wymiękłem. Po takich przejściach rodzinnych, po takiej sytuacji ze swoją szefową, można powiedzieć, Józef zwraca uwagę na takie szczegóły jak ponure twarze swoich współwięźniów, swoich podopiecznych. Przejął się ich smutkiem, a następnie, że dopytał dlaczego, co jest przyczyną ich smutku. Kiedy okazało się, że były to sny, pomógł im, objawił to, co te sny znaczyły i myślał, że być może to sprawi, że kiedy ci ludzie wyjdą, to przypomną sobie, że jest taki Józef i trzeba mu pomóc. 41 rozdział, 1 werset mówi, po upływie 2 lat stało się Faraonowi, że stał nad Nilem, a oto z Nilu wyszło 7 krów. 2 lata. Z tego wersetu możemy wywiązać, że 2 lata upłynęło, kiedy albo wyjawił te tajemnice, albo był w więzieniu. No już, niemniej jednak 2 lata to nie jest krótko. I po tych sytuacjach, po tych okolicznościach, kiedy pomógł tym współtowarzyszom, kiedy ich pocieszył, wyjawił im te tajemnice, dla jednego była to dobra wiadomość, dla drugiego dość straszna, że zostanie stracony. Józef w wieku 30 lat staje przed Faraonem i wyjaśnia sen, którego treść i przesłanie jest rozpoczęciem planu ratunku dla Egiptu, dla Izraela. 13 lat odrzucenia, cierpienia. Mija nim Józef, dozna kolejnego zaszczytu i stanie na dworze Faraona. Już może dużo tej historii nie będę czytał, ale pozwólcie, że jeszcze 45 rozdział, pierwszych 5 wersetów przeczytamy wspólnie. Albo jeszcze może nim przez te 13 lat Józef musiał sobie z tym wszystkim w swoim sercu poradzić. I teraz przeczytamy o tym, że spotyka swoich braci, którzy przybyli do Egiptu po żywność. I w tym fragmencie da im się poznać. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokoło niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie. Usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich, jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł im, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu, bo już 2 lata trwa głód na ziemi i jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Fenomenem postawy tego nadal z mojej perspektywy 34-latka młodego człowieka jest to, że był w stanie przebaczyć i zwrócić się do swoich braci. Lecz teraz nie trapcie się, nie róbcie sobie wyrzutów. To, że tu jesteśmy, to, że tu się spotykamy, jest w Bożym planie. I nie tylko chciał ich pocieszyć, ale pokazuje, jaką precyzyjną wiedzę miał na temat sytuacji, która była. Jakie poznanie, że 2 lata głodu już jest za nami, że 5 lat przed nami, z tym wszystkim dzieli się ze swoimi braćmi. Podobną postawę przyjął pierwszy męczennik, Szczepan, który kiedy zaczęto go kamionować, czytamy o nim w Dziejach Apostolskich 7 rozdział 60 werset. Patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, nie policz im grzechu tego, a gdy ty to powiedział, skonał. Podobną postawę, żeby nie obciążać winą tych, którzy go krzywdzili, zwrócił się właśnie takimi słowami Szczepan, podobnie zrobił to Józef. Teraz jeszcze podsumuję kilka myśli, jak precyzyjnie rozumiał czas i sytuację Józef, mówiąc o latach głodu. Jaką postawę przebaczenia przyjmuje i mówi, nie trapcie się, nie róbcie sobie wyrzutów, bo Pan Bóg to wszystko tak zaplanował. Nie zapominajmy, że on wtedy miał władzę, miał pozycję i on mógł, że tak powiem, zrobić wszystko po ludzku. Mógł nawet pojechać do domu ojca, wziąć armię i mógł po ludzku wziąć odwet. Miał wszystkie środki, aby pokazać im, jakiej krzywdy doświadczył, co przeszedł w Egipcie, a zwraca się, nie trapcie się. Kiedy myślę o tym, kiedy z wami się tym dzielę, to staje mi przed oczyma postawa Pana Jezusa, który wziął cierpienie całej ludzkości i zaniósł go na Golgotę. Podobnie Józef jest takim, bym powiedział, małym Chrystusem Starego Testamentu. Przez jego postawę możemy widzieć, jakie miał serce, jakimi cechami się, że tak powiem, cechowało jego życie. Chcę od niego się dzisiaj uczyć, że przez 13 lat cierpienia był wierny Panu Bogu. Był wytrwały, przebaczał, pełen ufności, odważny i troskliwy. To, że nie był mu obojętny los współwięźniów, potwierdza to, jakie miał serce. I posiadał świadomość czasów i zagrożenia głodu, w którym żyli. I po raz kolejny możemy w 39 rozdziale, jeszcze to powtórzę, przeczytać o nim takie jedno zdanie, którego życzyłbym sobie i nam wszystkim, aby mogło towarzyszyć naszemu życiu. Albo ktoś, wspominając nasze życie, aby mógł powiedzieć to samo, co my dzisiaj przeczytamy w Piśmie Świętym właśnie o Józefie. 39 rozdział, 2 werset. A Pan był z Józefem. 21 werset tego samego rozdziału czytamy znowu tak. A Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność. Czy Pan Bóg go wziął do niewoli? Ja to rozumiem tak, że nie tylko Pan był z Józefem, ale Józef był z Panem. Że on niezależnie od okoliczności, przez które przyszło mu przejść, dożywał bliskości z Bogiem, pomimo że był daleko od swojego kraju, daleko od rodziny. Patrząc na jego życie, dostrzegam, że 17 lat w domu ojca było solidnym fundamentem jego wiary. Że było to coś, na czym budował swoją służbę w Egipcie i swoje późniejsze lata życia. I ten fundament przetrwał burzę odrzucenia, niewolnictwa, więzienia. Co wcale nie oznacza, że te 17 lat spędził w idealnym domu. Działy się tam różne rzeczy i zachęcam, kto będzie miał czas po południu, Stary Testament, myślę, że jest dostępny w naszych domach, możemy czytać. Ja bym nawet odważył się użyć takiego słowa, że w jego domu było trochę patologii, ale Józef koncentrował się na Bogu, a nie na tym, co go otaczało, na tym, że jego rodzice, że jego rodzina, jego bracia się od niego odwrócili. Zastanawiała mnie jeszcze jedna myśl, którą zostawię jako pytanie. Kiedy on widział te złe rzeczy i donosił o nich ojcu, to była troska o swoich braci, czy chęć podlizania się ojcu? Nie wiem, czy zdarzyło się w waszym życiu, że donosiliście na kogoś z rodziny. W moim życiu było to w pewnym momencie takim fajną zabawą, kiedy mogłem donosić na brata, 9 lat starszego. Za co dzisiaj mogę się wstydzić, bo robiłem to w bardzo słaby sposób i nie było to obiektywne. Ale ja wierzę, że ta troska, że to donoszenie, widzenie nieprawidłowości wtedy było związane z tym, że widział nieprawidłowości i zło. I mówił o tym ojcu. I można nawet przyjąć, że ojciec nic z tym nie robił. I kiedy porównujemy Jezusa, Józefa do Pana Jezusa, do Zbawiciela, to na pewno znajdziemy trzy wspólne mianowniki. Odrzucenie, więzienie i miłosierdzie, które okazują względem swoich, Józef względem swoich braci, a nasz Zbawiciel względem nas. I teraz chciałbym jeszcze parę myśli z Nowego Testamentu nam zostawić. Są to już słowa samego Mistrza, Jezusa Chrystusa, które zapisane są w Ewangelii Marka. W 3 rozdziale. Było to w pewnym momencie mojego życia takim odkryciem, do którego potrzebuję wracać. Bo czasami okoliczności życia sprawiają, że człowiek automatycznie podchodzi do Pana Boga, czasami nawet do służby dla Niego. 3 rozdział, 13 i 14 werset. Nagłówek jest powołanie 12 apostołów. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni poszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Temat ewangelizacji jest bliski mojemu sercu, ale kiedy Pan Bóg zwrócił mój wzrok na ten fragment, to musiałem zadać sobie pytanie, czy mam czas, aby być z Jezusem. Powołał wtedy ich 12, żeby z Nim byli. A dopiero w drugiej części tego 14 wersetu jest napisane, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I czasami patrząc na różne inicjatywy, wydawałoby się dobre, których podejmuje się Kościół, to zadaję sobie pytanie, na ile Kościół trwa w Jezusie, na ile ja i moje życie jest osadzone w bliskiej relacji i na ile troski wkładam w to, aby być blisko. Pan Jezus, czytamy o Nim niejednokrotnie, że po posłudze całego dnia dla tłumów, a wierzę, że była to męcząca posługa, kiedy przemieszczał się pieszo, kiedy w klimacie bardzo gorącym spędzał czas na nauczaniu tłumów, to jednak nie zatrzymało go od tego, aby nocą znaleźć się na osobności i mieć czas społeczności z Nim, z Ojcem. Szatan i świat chcą zainteresować ludzi i robi to, myślę, z dobrym skutkiem, różnymi rzeczami. Z pozoru nawet niezłymi, jak sportem, polityką, działalnością dobroczynną, turystyką. Przecież nawet wspomniane było, że fajnie jest podziwiać dzieła Boże i podczas jakiegoś urlopu i wycieczki. I same te rzeczy, które wspominam, nie są złe, ale jeśli one weszłyby pomiędzy nas i Pana Boga, w ten czas, którym my powinniśmy jako Jego lud spędzać z Nim, to mogą okazać się złe i zgubne dla nas. Jeśli zabierają nam czas, który moglibyśmy spędzić właśnie z Bogiem, to odważę się powiedzieć, że są złe. Mogą stać się złe. Pan Jezus powiedział, że choćbyś cały świat pozyskał, Mateusz 16:26, a na duszy stratę poniósł, jesteś pożałowania godny, że nie jest to warte tego. I właśnie chcę zachęcać swoją duszę, abyśmy ją właściwie pielęgnowali, karmili. I chcę być pierwszym, którego to słowo będzie zmieniało i zachęcało do bliższej społeczności z Panem Bogiem. Może ktoś jest tu pierwszy raz, może się zastanawia, że jeszcze nie ma jakichś przeżyć z Panem Bogiem, ale jeśli słyszysz dzisiaj, to Pan Bóg czeka na każdego z nas i chce, abyśmy z Nim byli. To może być nasze spotkanie w domu, w komorze modlitwy, spotkanie nad Jego Słowem i z Niego czerpanie inspiracji do codziennego życia. Wokół nas dzisiaj i w szkołach wszędzie słyszymy, że najważniejsze jest to wyznaczyć cel i dążyć do jego realizacji. Tak naprawdę nie jest tak ważnym, kto ci w tym pomoże, do kogo się pomodlisz, w co wierzysz, ale istotne jest, by osiągać ten cel. Sprawa wiary i jakieś tam wewnętrzne rzeczy to jest twoja osobista. Najważniejsze, że ktoś jakąś mocą dokona cudu, sprawi, że będzie jakiś widoczny efekt. I to słyszymy. I wielu ludzi jest w stanie ponieść stratę na swojej duszy, byle tylko odzyskać zdrowie, byle tylko jakaś sprawa w ich życiu mogła być rozwiązana. I naprawdę myślę, że kończąc, nie będę przedłużał jakoś mocno, uświadamiam sobie, że żyjemy w czasach, gdzie jest tendencja, aby tłumaczyć, że zeświadczenie, wpływ świata, okoliczności w pracy, w których znajdujemy się, są powodem dlatego, że jest nam trudno, czy że takie rzeczy, że idziemy na jakiś kompromis w naszym życiu. Chcę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły historyczne Egiptu, nie był to wzór cnot, starożytny Egipt. A jednak Józef był z Panem, Pan był z Józefem i całe życie niewolnika Józefa nie było łatwiejsze, myślę, niż nasze dzisiejsze. A Pan Bóg był z nim i użył go w doskonały sposób do swojego celu ratunku całego narodu izraelskiego. Myślę, że ostatni fragment, do którego chcę nas dzisiaj zaprosić, jest to wspomniany przez pastora w wstępie tekst z listu Jakuba. Nie wiem, czy wychwyciliście to. Ja z racji tego, że chcę się tym podzielić, bo na nowo potrzebuję tego w swoim życiu. 22 po 27 werset pierwszego listu, rozdziału listu Jakuba. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, a przypatrzył się sobie i odszedł zaraz i zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, który będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, jego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Nie jest tu nawet użyte słowo zachować, ale zachowywać. Tak jakby w formie ciągłej, że naszym zadaniem jest dbanie o to, aby zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Czy ktoś dzisiaj nie skorzystał z lusterka? Jest ktoś taki? Myślę, że zdecydowana większość, i tak jak Boże Słowo mówi, abyśmy byli wykonawcami słowa i przyglądali się swojemu naturalnemu obliczu w odbiciu Bożego Słowa. I taka myśl, abyśmy nie patrzyli tylko na twarz, gdzieś tam odbili kawałek swojego wyglądu, ale aby Boże Słowo, abyśmy mogli odbijać całe swoje życie, tak kolokwialnie mówiąc, od stóp do głów w Bożym Słowie, i aby to Słowo mogło zmieniać nasze pragnienia, nasze myślenia. Ja użyję słowa, aby mogło zmieniać moje serce, moje pragnienie i moje myślenia, aby moje życie było nacechowane tym pragnieniem i sukcesem spędzania czasu z Bogiem. Nie tylko może gdzieś w niedzielę, nie tylko przy okazji, kiedy zbliża się termin jakiejś usługi czy kazania, ale by miłość do naszego Pana sprawiała, że nie patrzymy na zegarek, kiedy mamy czas wieczorem i już chcielibyśmy iść spać, ale chcemy coś jeszcze od Pana Boga odebrać, otrzymać. Pamiętam taki czas, mieszkałem 2,5 kilometra gdzieś od mojej obecnej żony i tam nie było limitu czasu. Jeśli zechciała się spotkać i przełam, to mogłem na 15 minut przyjechać. Nie było to ciężarem i chciało się. Pamiętam, wracaliśmy z pewnego wesela, całą sobotę spędziliśmy razem w narzeczeństwie i wejdziesz na herbatkę, no bo nic innego nie było u mnie w mieszkaniu, to herbatka była i znowu była okazja do tego, aby jeszcze posiedzieć. I jakoś tak niewytłumaczalne dla teścia było, dlaczego kiedy ja szybciej jeżdżę, a jego córka później dociera do domu. Ale tak było, bo było to pragnienie. I wiecie, to tak samo powinno działać po ślubie, że mamy to pragnienie, aby spędzać z tą osobą i pielęgnować to, co Pan Bóg wlał lata temu w narzeczeństwie, w nasze serca, aby te okoliczności życia i doświadczenia nie sprawiały, że gdzieś oddalamy się, ale abyśmy mogli zbliżać się. Mam nadzieję, że nie patrzycie na mnie, na jakiegoś eksperta, który coś w tym temacie ma jakieś wielkie sukcesy. Jestem pierwszy, który potrzebuje tego, aby Pan Bóg badał moje życie, aby badał moje serce, aby lustro Bożego Słowa odbijało to, czy jakiś plam na moim charakterze, na moim życiu, na moim sercu nie ma. I to, co czytaliśmy, że czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Kiedy żyjemy na świecie, to naturalną rzeczą jest, że może dojść do pobrudzenia, do poplamienia. Tylko ważnym jest, abyśmy o tym wiedzieli. Jest taki przykład dość motoryzacyjny, z czego może powiem na koniec. Zdarza się czasami, że złapiemy gumę. Nie jest jakiś wielki problem, że jakiś gwóźdź wejdzie nam w oponę, tylko większy problem jest, kiedy z tym gwoździem jeździmy. Bo ta opona się niszczy, powietrze uchodzi i w pewnym momencie stajemy w miejscu, gdzie już nie da się dalej jechać i opona jest wyrzucona. A kiedy jechalibyśmy szybko i to pęknięcie mogłoby się stać większe, to narażamy siebie na niebezpieczeństwo. Ale kiedy od razu zauważymy to, że coś jest nie tak, że samochód się źle prowadzi, to zatrzymujemy się i możemy wymienić, pojechać do zakładu za niewielką opłatą, naprawią to i jechać dalej bezpiecznie. A myślę, że pęd i czas, w którym żyjemy, chce sprawić, abyśmy nie znaleźli ten czas na to przeglądanie się i przyzwyczajali się, że po prostu tak w naszym życiu no już jest, że wiecznie się śpieszymy, że wiecznie coś jest do zrobienia i są to często nawet dobre rzeczy, obowiązki domowe, pomoc komuś, opieka nad kimś starszym, ale Pan Jezus powiedział, że powołał ich 12, aby z Nim byli i aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Niech te słowa, aby zrobić wszystko, aby spędzać maksimum czasu u stóp naszego Pana, były zachętą dzisiejszego dnia dla mnie i dla nas. Amen.
Słuchaliśmy Bożego Słowa, bracia i siostry. Kiedy brat czytał historię Józefa, zwróćmy uwagę, Józef na samym początku tej historii, on miał te sny. Miał te sny. I wiemy, że te sny bez wątpienia coś oznaczały. To była jakaś obietnica od Boga. Bóg przemówił do niego w sposób nadnaturalny, powtórzył ten sen dwukrotnie, pokazując Józefa, że on będzie kiedyś bardzo wysoko, że Bóg go pobłogosławi, że przyjdzie czas, że on będzie wywyższony. I teraz zwróćmy uwagę, kiedy on został sprzedany przez swoich braci, kiedy stracił tą swoją wolność, stał się niewolnikiem, jakie myśli pojawiły się w jego sercu. Kiedy bracia go złapali, wrzucili do studni, kiedy musiał tam siedzieć przez cały jakiś tam pewien okres czasu, jakie myśli do niego, co pojawiało się w jego sercu, w jego umyśle, a potem sprzedano go. I potem, kiedy wspomniany był już ten dom Potyfara, wydawałoby się, że wszystko zacznie się prostować, on znowu idzie do więzienia. Jest jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej. Czasami w naszym życiu też tak jest, bracia i siostry, że otrzymujemy jakąś obietnicę od Boga, otrzymujemy słowo. Czy było tak kiedyś w naszym życiu, że jakieś słowo w taki bardzo szczególny sposób przemówiło, że Bóg dał ci jakąś nadzieję, dał ci obietnicę co do jakiejś sytuacji, która jest trudna może w twoim życiu? Czy przeżyliśmy coś takiego? Ja myślę, że na pewno tak. Że Bóg jest Bogiem, który nie pozostawia nas samym sobie, ale Pan przemawia. Daje nam zachętę, daje nam pociechę, daje nam nadzieję. Czasami mówi poczekaj, czasami mówi wytrwaj. Daje nam jakieś słowo. My wiemy, że Biblia jest pełna obietnic. Biblia jest pełna pociechy i pełna zachęty. I zwróćmy uwagę, że bardzo właśnie często tak jest, że Bóg przemawia, daje nam obietnicę, daje nam jakieś słowo, na którym każe nam polegać, zgodnie z tym, co jest napisane w Psalmie 119, słowo, pomnij na słowo, na którym kazałeś mi polegać. Więc mamy to słowo, na którym Bóg nakazuje nam polegać, a potem przychodzą jakieś trudności, tak niezwykłe, tak ciężkie. No tak było też w przypadku Dawida. Zwróćmy uwagę, on otrzymał powołanie na króla. Prorok przyszedł do niego z oliwą, z olejem, namaścił go na króla nad całym Izraelem. I co się działo potem z Dawidem? On musiał uciekać przed Saulem. Ten namaszczony król musiał chronić swoje życie, jak często był pewny tego, że to już jest koniec. Kiedy rozmawiał z swoim przyjacielem Jonatanem, to powiedział mu takie jedno zdanie, że tylko krok dzieli mnie od śmierci. Tylko krok dzieli mnie od śmierci. Jak często musiał płakać, jak często musiał uciekać, chować się w jakiś rozpadlinach skalnych, w jaskiniach, kryjąc się w jakichś kryjówkach górskich, uciekając po lasach, ten, który został namaszczony na króla. A więc czy nie pojawia się takie pytanie, czy to na pewno Ty, Boże, czy to na pewno Ty do mnie tak przemówiłeś? Dlaczego tak się w moim życiu dzieje? Podobnie było w Nowym Testamencie. Paweł, kiedy został powołany przez Boga, idąc do Damaszku, zwróćmy uwagę, usłyszał takie słowo, że Ty będziesz moim świadectwem i zaniesiesz Ewangelię poganom, królom i całemu domowi Izraela. Będziesz tym, którego będę używał. A co działo się potem w życiu Pawła? Jak często jego życie było zagrożone? Podobnie było z Piotrem. Piotr otrzymał obietnicę od Pana, że się kiedyś zestarzeje. A przyszedł taki moment w jego życiu, kiedy czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Herod kazał zamknąć Jakuba i ściąć brata Jana, czyli zabił Jakuba. I widząc to, że to podoba się ludowi, zamknął również Piotra i chciał uczynić dokładnie z Piotrem to samo. Piotra żołnierze strzegli, on był w celi śmierci, ale zwróćmy uwagę, spał spokojnie. Dlaczego? Ja jestem przekonany, że w jakimś stopniu na pewno pomogła mu ta obietnica od Pana, której on się mógł uchwycić, że przyjdzie ten moment, że kiedyś się zestarzeje. Bóg powiedział do niego słowo, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy się zestarzejesz. A więc Piotr mógł sobie pomyśleć, że Pan da jakieś wyjście z tej sytuacji, że Bóg na pewno da jakieś wyjście, ma jakieś wyjście nawet z takiej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłem. Podobnie Józef, bracia i siostry. On otrzymał obietnicę od Boga przez te sny. Dawid otrzymał pomazanie od Boga i powołanie na króla nad Izraelem. Ale nie od razu te obietnice się wypełniły. Nie od razu to słowo się wypełniło. To nie od razu się stało. Ja pamiętam, kiedyś słuchałem takiego kazania brata Dawida Wilkersona, śmierć obietnicy. Śmierć obietnicy. I on wtedy nauczał o tym, że kiedy umierają już wszystkie twoje ludzkie możliwości, czyli to, w jaki sposób sam ty byś mógł doprowadzić tą obietnicę, aby ona się wypełniła, umierają się już wszystkie możliwości, jesteś postawiony po prostu w takim miejscu, że to już jest koniec, nawet nie możesz uczynić jednego kroku, nie możesz zrobić kompletnie nic, a więc umarły wszystkie twoje możliwości. Aby ta obietnica, którą Bóg ci dał, mogła się wypełnić, to wówczas Bóg zaczyna działać. Dopiero wtedy Bóg zaczyna działać po to, aby cała chwała nie była przypisana człowiekowi, ale by chwała zawsze była przypisana Stwórcy, bo to nie jest ludzka mądrość, ale to jest Boża mądrość. Poprzez te doświadczenia Bóg kształtuje nasz charakter, Bóg szlifuje nas, doświadcza i Bóg naprawdę osiąga tę wiarę, którą chce mieć w każdym z nas i te podobieństwo, które chcę osiągnąć. Ja wczoraj czyściłem lustro i ono było tak przez jakiś czas zamazane takim płynem i nie widziałem swojego oblicza, nie widziałem swojego odbicia, ale kiedy bardziej, coraz bardziej szlifowałem tę powierzchnię, mogłem już zobaczyć. Więc Bóg działa bardzo podobnie. On nas szlifuje, On nas szlifuje, On nas doświadcza, aż zobaczy swoje odbicie, aż zobaczy swoje odbicie, aż usunie ten nadmiar cielesności, jakiegoś brudu, to, co się jemu nie podoba. Zwróćmy uwagę, że autor listu do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 11-12 wiersz napisał takie słowa. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Bracia i siostry, przez wiarę i cierpliwość. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Boże słowo wypełni się. Boże obietnice wypełnią się. Czytamy Jozue, kiedy podsumowywał drogę z Bogiem. On takie wyznanie powiedział przed całym Izraelem, że żadne słowo nie zawiodło. Wszystkie obietnice, te dobre obietnice, które dał nam Pan, wypełniły się. Podczas tej wędrówki przez tą straszną pustynię wszystkie obietnice wypełniły się. Bracia i siostry, Bóg jest prawdomównym Bogiem. I On stoi za swoim słowem. I być może przemówił do ciebie kiedyś Bóg. Dał ci jakąś nadzieję, dał wiarę, wlał ci pociechę do serca odnośnie jakiejś sytuacji, w której się znajdujesz, znalazłeś, może znajdujesz teraz nawet i nie wiesz po prostu, co dalej, nie wiesz po prostu, co zrobić. Spójrz na Józefa, spójrz na Dawida, spójrz na Piotra i na Pawła. W ich życiu Bóg również przemawiał, dawał im obietnice, dawał im słowo. Zgodnie z tym, co napisane w Psalmie 119, słowo, na którym kazał nam polegać, uchwycić się tego słowa i przez cierpliwość, przez wiarę i cierpliwość, aby wziąć te obietnice w posiadanie, bracia i siostry, przez wiarę i cierpliwość, przez wiarę i cierpliwość Bądź wytrwały, drogi bracie. Jeżeli modlisz się o uzdrowienie, bądź wytrwały, módl się dalej o uzdrowienie. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja w twoim życiu, módl się o tą sytuację, nie rezygnuj, nie wycofuj się przez wiarę i cierpliwość. Przez wiarę i cierpliwość. Bracia i siostry, dlatego to Bóg wzywa nas do tego, byśmy mieli tę samą gorliwość, jak na początku. Abyśmy nie byli zniechęceni, abyśmy nie poddawali się temu duchowi tego świata, abyśmy nie poddawali się jakiemukolwiek zniechęceniu, ale byśmy szli za Panem Jezusem. Abyśmy byli tymi, którzy idą za Nim, wiernie za Nim kroczą. Przez wiarę i cierpliwość. Przez wiarę i cierpliwość. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, objawienie świętego Jana, kiedy Jan znalazł się na wyspie Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego. W pierwszym rozdziale, 9 werset, Jan mówi takie słowa. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. A więc Jan przedstawia się tutaj jako uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Bracia i siostry, czy jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają to cierpliwe wytrwanie przy Jezusie? Czy jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego i w tym cierpliwym wytrwaniu przy Panu Jezusie Chrystusie? Pamiętajmy, że te obietnice wypełnią się. Obietnice Boże wypełnią się. Bóg nie może zawieść. Słowo nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. Jeżeli coś się stało, jakiś wypadek w twoim życiu, no to nigdy nie wini Boga. Ale treny mówią nam o tym, że jeżeli człowiek ma się na cokolwiek uskarżać, to niech się uskarża na swoje grzechy, na swoje uchybienia, na swoje grzechy. Dlatego, że u Boga nie ma nawet chwilowego zaćmienia. On jest doskonały, jest czysty i święty i doskonały, wierny, wszechmogący Bóg. Nieskończenie mądry, niepojęty. Bracia i siostry, taki Bóg nas powołał, abyśmy z Nim byli. Tak jak słyszeliśmy, abyśmy z Nim byli, byśmy mogli wykonywać Jego wolę. A więc jeżeli jest coś takiego w twoim życiu, że przychodzą myśli, dlaczego tak się dzieje, pojawiają się takie myśli, Panie, czy to na pewno Ty mówiłeś? Być może ja coś sobie tam wymyśliłem. Wiecie, kiedy ja dostałem powołanie, żeby przyjechać do Puław, to pierwszy rok był dla mnie najbardziej trudny i przyszły takie myśli, że być może ja się pomyliłem, że być może to było coś nie tak. I pamiętam, wtedy poszedłem do lasu modlić się. I ja modliłem się do Boga i prosiłem Go, aby On potwierdził mi, by dał mi słowo swoje. I pamiętam, wtedy pojechaliśmy w kilka osób jeszcze do Kozienic. To było jakieś 20 lat temu. Byliśmy wtedy na nabożeństwie w Kozienicach. Tam usługiwał pewien pastor ze Stanów Zjednoczonych. I po nabożeństwie wsiedliśmy już do samochodu, chyba ze Sławkiem wtedy jechaliśmy jeszcze i przebiegła jakaś tam osoba z tego zboru i powiedziała, że tutaj żona pastora chce z tobą porozmawiać. Ona coś chce ci przekazać. No i ja wyszedłem z tego samochodu i ta żona pastora przyszła do mnie i mówi tak, dzisiaj się modliłeś do Boga i pytałeś Go, czy czasami się nie pomyliłeś. I ja mam ci odpowiedzieć, nie, nie pomyliłeś się. To miejsce, w którym jesteś, Bóg ciebie tu przyprowadził. I modliłeś się jeszcze o wizję. Bóg ci da wizję. Wiecie, ja o te dwie rzeczy się modliłem. I nikomu o tym nie powiedziałem. Nawet Danusia o tym nie wiedziała. Jakiej radości ja wracałem do domu. Jak byłem zachęcony. I pamiętam, że zaraz potem, może tydzień po tym wydarzeniu, byliśmy na takiej konferencji i ja siedziałem pewnego pastora. Niektórzy z was znacie go, Kevina. I jedliśmy obiad i on w czasie tego obiadu przerwał na chwilę jedzenie i powiedział, Adam, posłuchaj mnie, chcę coś ci powiedzieć. Ja odczuwam w sercu, żeby ci potwierdzić twoje powołanie. Ty dobrze zrobiłeś, że przyjechałeś do Puław. Dobrze zrobiłeś, Bóg ciebie tutaj powołał. Czułem to od samego rana, że mam ci to przekazać, a więc ci przekazuję. Więc Bóg powiedział przez dwie osoby, przez jedną kobietę, która w ogóle mnie nie znała, i przez tego brata, drugiego pastora, który też nie znał, nie wiedział o tym, absolutnie nie wiedział o moich jakichś tam wątpliwościach. Zresztą nie mógł o tym nawet wiedzieć od nikogo, ponieważ on nie mieszkał nawet tutaj w Puławach. Więc bracia i siostry, czasami człowiek może mieć takie jakieś wątpliwości, może pojawić się jakieś zamieszanie, zniechęcenie. Może to przyjść, ten głos ciała może się podnieść, może przeciwnik będzie szeptał coś do twojego ucha. Ale pamiętajmy, bracia i siostry, wracajmy zawsze do słowa. Nie polegajmy na odczuciach, na emocjach, nie polegajmy na jakichś okolicznościach, ale polegajmy na Słowie Bożym. Na Słowie Bożym polegajmy, na obietnicach Bożego Słowa. A więc Bóg daje nam swoje słowo, daje nam swoje obietnice i On chce, byśmy na nich polegali. I być może jest taki czas, że Bóg chce doprowadzić, no właśnie, do tej śmierci tej obietnicy, do tego, abyś zrozumiał, że nie jesteś w stanie nic uczynić sam dla siebie. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez łaski Bożej, bracia i siostry. Nie jesteśmy w stanie nawet jednego kroku uczynić, jeżeli chodzi o wolę Bożą, jeżeli chodzi o Boże plany. Potrzebujemy Boga, Jego łaski, Jego mocy, aby On zaczął działać w naszym życiu w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, bo różnorodna jest Jego mądrość i różnorodne są Jego sposoby działania i różne są dary Ducha Świętego i różne są posługi, chociaż ten sam Duch i ten sam Pan i to samo Słowo. A więc chciejmy powstać, aby podziękować Bogu, podziękować temu, który nas powołał, podziękować temu, który daje nam Słowo, aby Pan posilił też, podźwignął nas, by przydał nam wiarę. Jeżeli ktoś odczuwa jakieś takie wypalenie, zniechęcenie, zachęcam, abyście wyszli do przodu. Będziemy się modlić. Będziemy modlić się do tego, który ma moc podnieść każdego człowieka, który ma moc posilić nas. Być może Bóg dał ci jakąś obietnicę i oczekujesz na wypełnienie się tej obietnicy. A jest ci trudno. Po prostu wyjdź, będziemy się modlić. Jeżeli są jakieś inne potrzeby, inne jakiekolwiek prośby w stosunku do Boga, masz jakąś prośbę dzisiaj, chcesz się modlić, zapraszam, wyjdźcie. My nie możemy nic uczynić, ale Bóg, On ma moc, bracia i siostry, i On powiedział, abyśmy my prosili, abyśmy my wołali, abyśmy my modlili się, ponieważ Kościół jest domem modlitwy. I to, co powinniśmy tutaj robić, bracia i siostry, to nade wszystko modlić się, wołać. Modlitwa to jest rozmowa. My modlimy się, to są prośby, zanosimy do Boga. A Bóg w swoim czasie odpowiada. Bóg odpowiada. A wczoraj, kiedy głosiłem Ewangelię pewnej osobie, ona powiedziała, no tak, wiele może taka usilna modlitwa. Czasami ludzie mają takie wyobrażenie, że to nasze słowa, ten słowotok zanoszony, im częściej, tym lepiej, że mamy tymi słowami zasypać Boga i te słowa same w sobie coś sprawią, tak jakby one miały moc. To nie jest modlitwa. Modlitwa to jest prośba do Boga, a Bóg odpowie, Bóg zadziała, Bóg wyciągnie swoją dłoń. On wypowie słowo, On odpowie na twoją prośbę. Oczekuj na to, spodziewaj się Jego łaski.